Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Witam, dziś sięgamy do pamiątek soplicy Henryka Żywuskiego, przyjaciela Adama Mickiewicza, mistrza gawędy staropolskiej.
O te jeziora, co wokół rozlane, borów i lasów i ciszy potęga.
To, co się kocha, na zawsze zostaje. Otwarta przed nami do czytania księga.
Jesteśmy w tej wielkiej sali, która otrzymała nazwę Sala Spotkań. Mianowicie tutaj odbywają się wykłady, tutaj odbywają się też te spotkania z pamiątkami soplicy. Tutaj są takie elementy, które pozwalają zwiedzającym, wędrującym przez tą, powiedzmy, klasyczną ekspozycję muzealną w jakiś sposób wyjść z tej roli takiego tradycyjnego oglądacza i na przykład przymierzyć te kostiumy stylizowane, przejrzeć się w lustrze.
Muzeum Sztuk Użytkowych i Zamek Przemysła II odbudowany według współczesnych wyobrażeń. Góra Przemysła jest miejscem, które warto odwiedzić, a to z uwagi na ciekawe wydarzenia. Do takich zaliczam czytanie pamiątek soplicy w Muzeum Sztuk Użytkowych w otoczeniu przedmiotów z epoki. Cykl spotkań rozpoczął się od gawędy Pan Azulewicz. Temu lat 20 z okładem ustawicznie o Wolterze prawiono. Tak się rozpoczyna ta gawęda. I nieco dalej zdanie. Panie kochanku, widziałem tego Woltera, a zwyczajnie Francuz pochwytał koncepta od księdza Bohomolca i tym baki świeci. Moim przewodnikiem po muzeum jest Wojciech Lipowicz.
Przechodzimy teraz przez sztukę pierwszej połowy wieku XIX, epoka Biedermajera i wkraczamy w epokę baroku, wiek XVII. I tutaj nawiązując do tego naszego projektu podczas pierwszego spotkania, na którym pan Michał Grudziński czytał taki fragment utrzymany w charakterze takiej krotochwili o tej modnej lekturze końca wieku XVIII, pokazywaliśmy i to ja komentowałem, pokazywaliśmy taki pulpit z późnego wieku XVIII, pulpit, który można było postawić na stole albo na jakiejś skrzyni, on ma tą wierzchnią płytę ukośną, a więc to pozwalało wygodniej położyć tutaj kartę papieru albo książkę i tą książkę otworzyć, czytać, ponieważ tym przedmiotem, który był treścią, powiedzmy, gawędy, była ta książka, więc zdecydowaliśmy się pokazać właśnie ten pulpit.
Czyli to są przedmioty z epoki Woltera.
Tak, to jest taki właśnie polski przedmiot, bo on jest w typie takich mebli charakterystycznych dla południowo-wschodniej Polski. Jest takie pojęcie w historii meblarstwa polskiego, meble kolbuszowskie. Sens tej kabloty streszcza się właśnie w tym podpisie Sarmaty Dzień Powszednia, więc to są takie przedmioty, które służyły, powiedzmy, temu szlachcicowi na co dzień, w podróży na przykład. Więc tu są takie elementy właśnie broni siecznej, które z tym były związane, ale też te naczynia, które służyły do obsługi stołu, łyżki, pucharki do picia alkoholu, zegar. A więc to jest ten krąg przedmiotów, który służył temu obywatelowi, temu szlachcicowi w domu, ale także, który był przez niego zabierany na jakieś wojaże rodzinne, towarzyskie, czy też na wyjazdy na sejmiki, na jakieś takie zgromadzenia.
Henryk Grzewuski w Pamiątkach Soplicy przenosi nas w czasy Konfederacji Barskiej. Kawenda zatytułowana Sawa. Jest to opowieść o kozaku Sawie i o tym, jak za poświęcenie dla ojczyzny marszałkiem go ogłoszono. Bójcie się Boga, panowie, ja prosty kozak i jak ja mam nad wami marszałkować? Innego marszałka nie chcemy, krzyknęła szlachta. Pan Bóg i twoje zasługi zrobiły ciebie polskim szlachcicem, nim Sejm ciebie takim uzna. Do tej gawędy nawiązuje kustosz Renata Sobczak-Jaskulska.
Szlachectwo, ranga, waga szlachectwa i czym ona się przejawiała, jak ona się przejawiała w stosunku tego myślenia, nawet tego przeciętnego szlachcica, takiego bardzo niskiego urzędu, jakim był przecież Cześnik Parnawski, który to opowiada, Seweryn Soplica. Jak on właśnie ma pojęcie, czy jaką rangę szlachectwo ma w jego umyśle, a więc wśród całego tego gminu szlacheckiego, jakkolwiek zabrzmi to paradoksalnie, ale to przecież tłum ten szlachecki był rzeczywiście szarakami i oni mimo wszystko tę swoją godność taką szlachecką bardzo cenili i z byle kim się nie pospolitowali.
I oto już fragment gawędy Sawa w interpretacji Michała Grudzińskiego.
Bez najmniejszej przesady wyznać można, że nie tylko doświadczeniem, ale pożyciem nawet nie można objąć większego zaszczytu, jak było szlachectwo polskie. Bo szlachcic, choć najuboższy, był równym magnatowi i przy pomocy boskiej mógł sam zostać magnatem, jak tego było tyle przykładów. A tej równości z magnatem nie tracił nawet służąc u niego.
Jak to się stało, że w Muzeum Sztuk Użytkowych nagle zaistniał Henryk Grzewuski, Seweryn Soplica, no i spotkania z epoką minioną?
Te spotkania w tym kształcie, w którym one ostatecznie zostały ustalone, no są wynikiem już rozmów tutaj pomiędzy kolegami w oddziale. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o tą iskrę, ten punkt wyjścia, to muszę ją sobie przypisać, dlatego że gdzieś rok temu, chyba w kwietniu, nawet nie wchodziłem do tego antykwariatu tu przy ulicy Paderewskiego, który często odwiedzam, ale w oknie wystawowym zauważyłem tą książkę, którą pani redaktor widzi i uderzyła mnie pewna jej szlachetność, prawda? Pani przyniosła swoją książkę, wydanie z 1961 roku z tymi pięknymi ilustracjami Uniechowskiego. Ale wydaje mi się, że ta też jako sam przedmiot jest intrygująca. I kiedy ją zobaczyłem, wszedłem do antykwariatu i poprosiłem, żeby zdjęli ją z okna wystawowego i przejrzałem ją i zdecydowałem, kupię. Kupiłem i zacząłem czytać i urzekła mnie wyobraźnia, obrazowość tych opowiadań, to mnie urzekło. Zadzwoniłem do mojego kolegi, polonisty, pana Andrzeja Dymitrowskiego, emerytowanego już w tej chwili wieloletniego profesora polonistyki Gimnazjum Liceum Marcinkowskiego i mówię, Andrzeju, kupiłem sobie Pamiątki Soplicy, jestem urzeczony. A on mówi, to znakomita książka. I wtedy zaczęła się ta rozmowa, on mi zwrócił uwagę na coś, czego nie wiedziałem, że Pamiątki Soplicy były w tej grupie 4 czy 5 pozycji, które znalazły się jakby w finale lektury narodowej, to się tak nazywa, pani profesor? Czytania narodowego w 2017 roku, kiedy ostatecznie do tego czytania zostało wybrane Wesele. To było Wesele, Przedwiośnie, Beniowski i Pamiątki Soplicy Grzewuskiego. On mówi, wiesz, ja głosowałem na Pamiątki Soplicy. Takie były rozmowy.
Sawa urodził się w czechryjskim starostwie. skąd był ów przeklęty zbrodzień, Chmielnicki. Jak to z jednego drzewa może być i krzyż, i motyka. A że od dzieciństwa umiał śpiewać dumki i grać na bandurce. Pan Woronicz, wówczas starosta czechryński, przywiózł go małego do Warszawy. A gdy go odumarł, a Sawa podrósł, po dworach służył za kozaka. Bandurkę zarzucił, a nawykł do innych zabaw i z pisą i szablą tęgo robił. I na polowaniach zające z pistoletu bił. I naszego języka się wyuczył i nasz obrządek przyjął, chociaż i pierwej był katolikiem jedno obrządku ruskiego, ale mając szlachetne serce, jak najmniej się chciał różnić od szlachty. On to w czasie siedmioletniej wojny w pułku sybilskiego, prostego jak on, włościanina Fryderykowi Pruskiemu służył i niepospolitą sławę zjednał. I mógłby tam los sobie zapewnić, ale zatęskniwszy się za ojczyzną, do niej powrócił.
Profesor Barbara Jutkowiak.
Pani profesor, no, pana Wojciecha Lipowicza urzekły gawędy Drzewuskiego, no, ale nie był pierwszym, którego te gawędy zachwyciły, bo mówimy o tym, że Adam Mickiewicz był tym pierwszym właściwie odbiorcą, który miał wpływ na Drzewuskiego i na to, że te gawędy spisał.
Tak, rzeczywiście, bo w istocie cała ta materia świata staropolskiego właściwie została przetworzona, przestylizowana dopiero na początku XIX wieku, kiedy po rozbiorach szukano kwintesencji narodowości, szukano źródła polskiej narodowości. Drzewuski, Karmazyn, potomek wielkiej rodziny senatorskiej, uznał o takich republikańskich i konserwatywnych przekonaniach i on i jego przodkowie uznał, że trzeba szukać właśnie w szlacheckim narodzie, a nie w innych składnikach narodu. Jak wiadomo, w XVIII wieku już i sięgano po sojusz chłopsko-szlachecki, prawda? Kościuszkowska koncepcja narodu, jeszcze u Bogusławskiego w Cudzie mniemanym, już mówi o całym narodzie. Staszic upomina się o mieszczan stłamszonych przez wieki i może nielicznych i niezbyt silnie reprezentowanych jako właśnie siła społeczna w dawnych wiekach. Natomiast trauma rozbiorów sprawiła to, że trzeba było szukać bardzo silnego korzenia kultury narodowej i wtedy okazało się, że pierwsza Rzeczpospolita z jej republikanizmem szlacheckim, z ideami równości i przede wszystkim wolnością jako tą złotą źrenicą w całym systemie wartości, no, będzie chyba najodpowiedniejszą tradycją. I wtedy było też tak z Mickiewiczem i kontaktem jego z Drzewuskim Henrykiem, że najpierw spotkali się jeszcze jako młodsi ludzie na Krymie, a do spisania gawęd, które snuli już wcześniej pewnie między sobą, wspominając dawne dobre czasy, doszło już w Rzymie w około roku 1830, kiedy Mickiewicz mówił, ale spisz to, co mówisz. To znaczy tu chwytamy taki bardzo istotny moment utrwalenia żywej tradycji, żywego słowa gawędowego i przetworzenia go w literaturę.
Piechota moskiewska uszykowała się w czworobok i dała ognia, ale pan Sawa nie dał im się poprawić. Czworobok złamał, cztery armat zabrał i cały batalion, co do nogi wyciął. Opamiętała się jazda moskiewska, że się oddaliła. Wzięła się więc do odwrotu, ale tu pan Dzierżanowski zaczął ją gnębić. Jednak w największym porządku szła. pokąt, myśląc, że do swojej piechoty się cofa. Pan Sawa ją przywitał kartaczami z armat przez siebie zdobytych. Na ten czas wszystko się rozsypało. Ten do lasa, ten do sasa, a pan Dzierżanowski tego nachwytał, ile sam chciał. I tak wszedł pan Sawa do Zakroczymia, gdzie mnóstwo było obywatelów po klasztorach uwięzionych, którym natychmiast wrota otworzono. Liczne magazyny wpadły w jego ręce, a czego pan Sawa dla wojska nie użył, rozdał między mieszkańcami i nie tracąc czasu zebrał szlachtę będącą w mieście, aby natychmiast sporządziła akt powstania. Tak się podniosła Konfederacja w Zakroczymiu. Marszałkiem jednomyślnie ogłoszonym został Sawa, a regimentarzami panowie Lelewel i Kiciński. Bójcie się Boga, panowie, ja prosty kozak. Jak ja mam nad wami marszałkować? Innego marszałka nie chcemy, krzyknęła szlachta. Pan Bóg i twoje zasługi zrobiły ciebie polskim szlachcicem, nim Sejm ciebie takim uzna. Ta sama szlachta, co się tylko urzędziku, ale wioski dzierżać by nie pozwoliła nieszlachcicowi, marszałkiem swoim ogłosiła kozaka. Bo nasza duma szlachecka nie była ad destruendum set ad aedificandum partiae. Na zniszczenie, ale na budowanie ojczyzny. A sam widziałem, jak inni marszałkowie i sam jaśnie wielmożny Pac, co był nad nimi wszystkimi, obcowali z nim jak z równym i szanowali go tak, że gdyby go wyniesiono i na kasztelana krakowskiego, nikt by się ani skrzywił. Taki z niego był wielki wojownik i godny obywatel.
Narratorem w pamiątkach Soplicy Henryka Rzewuskiego jest Seweryn Soplica, mówi profesor Barbara Jutkowiak.
Rzewuski się wzbraniał. Te pamiątki wyszły 39-41 dopiero. On się przed drukowaniem wzbraniał, przed nadaniem własnego nazwiska.
Czyli wyszły po panu Tadeuszu.
Tak, ale tutaj jest taki moment, kiedy całe to środowisko opowiada sobie. Jest też taka hipoteza Wiktora Weintrauba, że właściwie można by na pierwszą gawędę, taką pregawędę, za nią uważać Ignacego Chodźki, pan Wojski. Jest taki tekst w czasopiśmie. W 1830 roku był publikowany, więc Weintraub mówi, to tędy droga do pana Tadeusza. Natomiast Rzewuski w momencie, kiedy już opublikował pamiątki Soplicy, zresztą nie pod własnym nazwiskiem, tylko z tą taką sytuacją fingowanego autorstwa samego Szaraczka Soplicy. W tym momencie wybuchła fala naśladownic i ona się aż po lata 80. ciągnie. Cały wiek XIX żeruje jakby teraz na tym wzorcu Rzewuskiego, bo on jest tu najlepszy. Chodźko oczywiście ma swoje pamiątki kwestarza, obrazy litewskie. On jest jednym z tych pierwszych, którzy naśladują czy współtworzą taką gawędę szlachecką i styl kontuszowy, ale to idzie przez Kaczkowskiego, przez ostatniego Znieczujów. Dużo, około 50. lat jest takich wydań. Gaszyński, kontuszowe pogadanki, 51. Sam Kraszewski jest przecież także w to zaliczany. Powstają równolegle gawędy wierszem, to jest inna gałąź, inna, może nieco poetyka zrygoryzowana wierszem, ale przecież ile literatury dawnej wierszowano, wszystko wierszowano, co miało być literackie, prawda, i pozaretoryczne. Chętnie wierszowano w staropolszczyźnie i w XIX wieku taka literatura ku pokrzepieniu serc przecież, bo i Wincenty Pol, i Lenartowicz, i Syrokomla, i Odyniec, to jest gawęda wierszowana. Czyli można o wielkim zjawisku i absolutnie u unikalnym. W żadnej literaturze europejskiej nie ma takiego zjawiska, o którym nie wiemy, czy do końca mówić, że jest to gatunek literacki, czy ulec sugestiom, czy pewnym koncepcjom teoretycznym, jakie roztaczała kiedyś Stefania Skwarczyńska, że staropolszczyzna ma takie obszary, które są poza klasyczną genologią, czyli systemem gatunków takim ogólnoeuropejskim, ze swoją normą, regułami, teorią, ma te właśnie dzikie, takie żywe gatunki lub nie gatunki, a formy, o których można mówić, że są wręcz rodzajowe. I wtedy te gawędy i prozą, i wierszem, one by wchodziły w taką rodzajowość staropolską obrzeży piśmiennictwa poza klasycznego, prawda, systemu gatunkowego, więc nie ma tu nawet zgody, czy to gatunek, czy forma, czy rodzaj, prawda, to jest samo swoje, jedyne, polskie, szlacheckie i nie ma tego w żadnej literaturze innej.
Ciągle się wstawiał marszałek Zakroczyński. Gdzie było największe niebezpieczeństwo? Można było zakład trzymać, że się jego znajdzie. A że ludzie przy nim i za nim padali, że kule ustawicznie mu dziury robiły w odzieniu, tak że zawsze łatany chodził, a sam nigdy plezerowany nie był. A Rusini, że są zabobonni między jego kozakami, było przekonanie, że on był charakternikiem. Jak mówią na Ukrainie, to jest, że umiał kule zamawiać, iż go żadna trafić nie mogła. Więc to od nich i po nas rozeszło się. Przyznaję, że sam temu wierzyłem, a to mniemanie bardzo jego obrażało. Raz, że był dobrym katolikiem, powtórę, że jako rycerza miał siebie za zhańbionego, iż o nim myślano, że na pewno w niebezpieczeństwo idzie. I nieraz świadkiem byłem, jak przeklinał swoje szczęście, że rany dostać nie może. Ale na mojej ojczyzny nieszczęście przekonałem się, że on nie był charakternikiem.
Profesor Barbara Jutkowiak.
Urzeczowienie w kulturze, to co w muzeum się najlepiej tutaj sprawdza. Przedmioty są właśnie takimi arkami przymierza, prawda, między dawnymi i nowymi laty. I słowo w gawędzie jest według badaczy właśnie uprzedmiotowione. Staje się przedstawione, słowo uobecniające inną rzeczywistość, które samo jakby nabiera takiego ciężaru materialnego. I to jest też fenomen stylu kontuszowego, który potem można wykorzystywać w inne sposoby, na przykład jak Sienkiewicz. I ostatnio w 2007 roku powstała taka książka w Instytucie Badań Literackich w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Pan Szczeciński napisał książkę między Rzewuskim a Sienkiewiczem, właśnie o wykorzystaniu inspiracji Rzewuskiego aż po sienkiewiczowskie powieści, które rzeczywiście były tym narodowym pocieszeniem, prawda, i tą możliwością odnalezienia pewnej tradycji, z którą trzeba pewnie dyskutować, niekoniecznie wyłącznie się z nią zidentyfikować. I to też jest w zalążku Rzewuskiego i to jest bardzo ciekawe, ponieważ on bardzo często pokazuje taką migotliwość znaczeniową, taką niejednoznaczność wielu faktów, gestów, sytuacji, które postaci przede wszystkim, które przedstawię.
To jest czas państw narodowych, kiedy one się kształtują.
Renata Sobczak-Jaskulska.
Kiedy one się zamykają i szukają każde swojej tożsamości. I to, co pani profesor powiedziała tutaj o tym właśnie Polaku w sięganiu do staropolszczyzny, że to nie ma precedensu i tak i nie, ponieważ nie ma precedensu w sięganiu do epoki baroku, oczywiście, jeśli ją tak nazwiemy. Natomiast każde z państw osadzało się w swojej i to było zarówno w literaturze, albo tworzeniu jej od nowa, typu Walter Scott i powieści gotyckie, albo właśnie w sztuce. I tutaj też sobie te państwa gdzieś tam przywłaszczały pewne, znaczy przywłaszczały, odkurzały. Francuzi gotyk późny i renesans, zwłaszcza z manieryzmem. Niemcy Dürerzeit tak zwany, czyli właśnie późny gotyk i renesans. Anglicy to w ogóle mieli od koloru do wyboru, ale też kochali się w romantyczności średniowiecznej. Rosjanie poszukiwali inspiracji w tak zwanym stylu starorosyjskim, co miało być XVII wiekiem ogólnie, a Polacy, którzy nie mieli państwa, ale byli narodem, jako ten naród chcieli występować właśnie nie do sztuki żadnej ludowej, która mogła się przebić w romantyzmie, ale sięgnęli właśnie do epoki staropolskiej. Tam znaleźli wzory patriotyzmu, bo to w tej sytuacji, kiedy nie istniało państwo, a istniał naród, było bardzo istotne zachowanie, kształtowanie postaw patriotycznych. Tutaj była ogromna rola kobiet. Księżna Izabela z Flemingu Czartoryska właśnie była wzorem tej patriotki, która zbiera te narodowe pamiątki, uczy czcić narodowych bohaterów, daje właśnie wzór postępowania.
Mówiłam o unikalności gawędy jako właśnie gatunku i sposobu wypowiedzi, że tego nie ma w innych narodach, prawda? W tym sensie jest ona unikalna. Natomiast oczywiście nawiązania do przeszłości jak najbardziej, tak, w ogóle historyzm także sarmacki był jeszcze przed rozbiorami bardzo silnym składnikiem świadomości sarmackiej, jest nawiązanie do Republiki Rzymskiej, są inne formy etnogenetycznych legend, skąd się wywodzimy, czy do dzielnych Wandalów, czy Scytów i tak dalej. Natomiast na tę popularność po dzisiejszy dzień tej tradycji składają się pewnie dwie rzeczy, gdyby na to historyk chciał spojrzeć i spogląda. Znaczy takie przekonanie o wyjątkowo licznej warstwie szlacheckiej w Polsce dawnej. Dzisiaj się trochę tonuje te niegdysiejsze orzeczenia, że to aż 10%, podczas kiedy w innych państwach z populacji było to 2-3%, prawda? To jest dość duża różnica, bo to jest też ta warstwa, która jest kształcona i która nadaje ton, bo jest warstwą średnich i wielkich posiadaczy, więc ma środki materialne, żeby się kształcić, czy żeby wykształcać kulturę.
Czy ten mit, bo to jest pewien szlachetny mit, mówimy o szlachetnych mitach tej niezależności, prawda, tej wolności, niezależności, która bierze się z wolności, czy on ma taką współczesną, myślę, dwudziestowieczną aktualizację?
Wojciech Lipowicz.
W opowiadaniu, w tej gawędzie o Tadeuszu Rejtanie jest takie zdanie, kiedy przed tym sejmem rozbiorowym, bo on przecież pochodził z Litwy historycznej, no Rosja już trzymała wszystko w garści i on mówi, że tam po tych domach polskich wieszano portrety cara i wszyscy się bawili, było źle, ale już ludzie przyjęli to i zgodzili się z tym, że jest źle i jakby życie potoczyło się dalej. Życie towarzyskie, zabawy i tak dalej, ale, pisze tutaj autor tej gawędy, ale pan Tadeusz Rejtan nie bywał. Zamknął się w Gruszówce, polował.
Takim był jaśnie wielmożny Rejtan, podkomorze nowogródzki, którego w młodości swojej często miałem szczęście oglądać, opowiadał Seweryn Soplica. Polska po rozbiorach nie miała swojej państwowości, ale mogła budować swoją narodową tożsamość i służyły temu takie działania literackie jak gawędy.
Gawęda, no sens tego, co się tutaj dzieje, to jest to, że pan Michał Grudziński czyta nam to. Ja to słucham i się bawię tym, prawda? Bawię się tym pierwszym spotkaniem, tym tekstem. Jak on to czyta, prawda? To nagle to jest coś innego niż kiedy ja to czytam sobie po cichutku. Męczę się z tymi słowami, nawet wędruję na dół strony, prawda? I rozszyfrowuję jakieś staropolskie słowa. A kiedy jego słucham, właściwie mnie to nie interesuje, poddaję się temu, co słyszę.
Wojciech Lipowicz znajduje współczesne echa dawnej gawędy.
Przez przypadek trafiłem na ten film, ale pokazuję to studentom. Jest taki film
Sapieha książę Buszu, o Eustachim Sapiesze juniorze, który po wojnie był zawodowym myśliwym, organizował safari w Afryce. I to jest 20 minut, kiedy Sapieha rzeczywiście opowiada. To jest intrygujące. On się bawi tym opowiadaniem. Jest to kapitalna scena zresztą, jak, bo to jest taka klamra tej gawędy, bo to jest gawęda. On wychodzi z tym swoim strzelcem, z tym Ndege, z tym Afrykańczykiem i potem trwa ta gawęda i kończy się to tak, że on łamie tą swoją broń, ją na powrót zamyka i ona tak strzela. Ten zamek tak strzela i on mówi: Ndege, idźmy do domu, to już nie będzie żadnych polowań. I ten trzask tej składanej broni jakby należy do tej gawędy. I ta jego twarz, te gesty, mimika, to jest rewelacja. Wie pani, wychowałem się wśród myśliwych. Co innego być znakomitym myśliwym, to jest jedna rzecz być znakomitym myśliwym, ale druga rzecz potrafić o tym opowiedzieć. To jest rewelacja. Poza tym on mówi, co to jest polowanie.
Proszę do tego, bardzo, co mówiłeś. Tak. Wracamy do Tadeusza Rajtana, tak, i do stwierdzenia, czy właściwie, tak, uwagi, że odciął się od tego świata i polował.
Nie bywa.
I polował.
Nie bywa.
To polował ma nie tylko znaczenie, że się odciął. Polowanie zawsze było w tradycji szlacheckiej ćwiczeniem młodzieży do walk rycerskich. Wyrabiało refleks, oko, celność, szybkość, zjednoczenie się z wierzchowcem było ćwiczeniem rycerskim.
Sapieha by powiedział tak, to właściwie byłoby śmieszne, gdybym poszedł do lasu bez strzelby. Dobrze, ale masz rację oczywiście generalnie.
To był pierwszy, tak, tak. Tadeusz Rejtan ćwiczył swoje ciało, żeby być w gotowości do chwycenia broni w każdej chwili w obronie ojczyzny wystąpienia.
Autor pamiątek Soplicy, Henryk Grzewuski, walczył w Armii Księstwa Warszawskiego i to była jego chlubna karta. Napisał znakomite gawędy i to też mu się chwali, ale z czasem stał się usłużny wobec rosyjskiego zaborcy. Jak wobec tego go oceniać? Profesor Barbara Jutkowiak.
To rzeczywiście jest postać rozpięta między serwilizmem Rosji i tym szukaniem narodowej tożsamości, tak? Rozpięta między, mówi się o chwiejnych, o niestabilnych poglądach, o zmiennych poglądach. To jest ktoś, kto cały czas przepracowuje pewnie też z całą świadomością bagażu własnej rodziny, jednak moglibyśmy powiedzieć magnackiej, żeby nie arystokratycznej, no ale magnackiej, zdecydowanie magnackiej i zdecydowanie, jak mówiłam wcześniej, właśnie takiej republikańsko-patriotycznie konserwatywnej, to znaczy przywiązanej do władzy hetmańskiej, do wyższych prerogatyw urzędów najwyższych niż władzy królewskiej. Wiadomo, że reforma Stanisława Augusta, czy wcześniej Wettynów, próby jeszcze wcześniej królów elekcyjnych zmierzały do wzmocnienia władzy królewskiej i siłą rzeczy wzmocnienia całego królestwa na trochę innych zasadach niż te republikańskie, jakie wynikają z XVI-wiecznej monarchii parlamentarnej ustalonej przywilejami szlacheckimi, prawda? Więc ta złożona historia staropolszczyzny nie była łatwa do przepracowania, bo to nie jest tak, jak mówią mi dziś studenci, pytam o Kochanowskiego, o ewentualne pisma satyryczne, które już też nie czytają jak satyr, a oni mówią, że to warholstwo i anarchia. Ja mówię, dzieci, w połowie XVI wieku dwuja. Czegoś takiego nie wolno powiedzieć o czasach Zygmunta Augusta, bo to się dopiero ukształtowało i to jest potęga europejska, która jest wzorem dla wielu państw. No jeszcze w XVIII wieku fascynowała encyklopedystów, czy Rousseau raczej encyklopedystów, może skłoniła do refleksji krytycznej, ale wielu Francuzów wspierało przecież Konfederację Barską z pewnym przekonaniem, że właśnie wolność jest tą główną wartością, wokół której trzeba osnuć myślenie o nowoczesnym państwie i że można uczyć się czegoś jeszcze od Rzeczpospolitej, choć ona biedna upada, prawda, zanarchizowana, ale przechowuje pewien klejnot, no właśnie tej wolności. Także dlatego romantycy Barską wykreowali na pierwszą konfederację, która zapowiada powstania narodowe XIX wieku. Dlatego ona też jest współbohaterką. Właściwie nie wiadomo, co jest w pamiątkach Soplicy, w Gawędach Żywódzkiego wyraźniejszym bohaterem. Czy pewien model historycznego działania i konfederacji Barskiej, która jest jakby taką bohaterką drugą, uosabianą właśnie przez bohaterów jednostkowych, pojedynczych, a to księcia Panie Kochanku, a to Sawę, a to innych uczestników właśnie wydarzeń. Ona wraca bardzo często, Konfederacja Barska, więc mit Baru, notabene w tym roku rocznica, kolejne obchody.
Nigdy z królami nie będziemy w aliansach, nigdy przed mocą nie ugniemy szyi, bo u Chrystusa my na ordynansach słudzy Maryi. Więc choć się stęka świat i zadruży słońce, chociaż się chmury i morza nas rożą, choćby na smokach wojska latające nas nie zatrwożą.
Tak śpiewali pieśń konfederatów barskich Jacek Kaczmarski i Jacek Kowalski.
Jest taka opinia, że Konfederacja Barska była łabędzią pieśnią Polski szlacheckiej, tak, Polski sarmackiej, Rzeczpospolitej właśnie pierwszej, ale dodaje się też często potem, że właśnie fundamentem myślenia o odrodzeniu państwa, ale właśnie tego szlacheckiego, mitem końca, ale i mitem założycielskim powrotu do tych dawnych, dobrych czasów. A z kolei zaraz obok prawie występująca czasowo insurekcja kościuszkowska jest zupełnie innym powstaniem. Nie szlacheckim, mimo że przecież szlachta dowodziła, ale że jest właśnie tym wystąpieniem pierwszym narodu nieszlacheckiego, nowoczesnego narodu. I właśnie można by powiedzieć w skrócie, że właśnie te dwie tradycje, barska, szlachecka i insurekcji kościuszkowskiej, takiej już ludowej, przeplatają się w tych kolejnych wystąpieniach i XIX wieku, bo przecież powstanie styczniowe zaczyna do tej tradycji kościuszkowskiej bardzo sięgać. Listopadowe jest jeszcze właśnie też w tym szlacheckim swoim wymiarze najważniejsze. I one tak będą się przeplatały w kolejnych tych działaniach spiskowych, rewolucyjnych, co niektórzy nawet mówią, że w 1945 roku przecież insurekcyjna tradycja zwyciężyła. No, bez przesady.
Tende profundis z ciemnego kurhadu na trąbę stanie.
Wróćmy teraz do Sawy.
Pan Sawa dostał kartaczem w udo, że spadł z konia. Była to jego rana pierwsza i ostatnia. Kozacy, co byli do niego jak do ojca przywiązani, widząc go rannym, okropnie się pomieszali. Oni to mieli go za charakternika, podnieśli go, a on z największą przytomnością oddał komendę regimentarzowi Zakroczyńskiemu Lelewelowi, zlecając mu, by ścigał pierzchającą jazdę moskiewską, a sam się kazał zanieść do karczmy, pod którą stał wojewodzic wołyński z odwodem, gdzie ja się znajdowałem. Zaczęliśmy obwiązywać, jak umieli, ranę pana Sawy. Cierpiał mocno, jak widać było po twarzy, ale najmniejszego jęku nie wydał. Nie, tylko patrzył na komendę swoje, którą panu Lelewelowi był oddał. Pan Sawa, choć udręczony boleściami, kazał wynieść kołyskę z karczmy i ją przywiązać do dwóch koni swoich najlepszych, na których posadził doświadczonych kozaków, a samego siebie kazał włożyć w kołyskę, także między dwoma kozakami na powietrzu wisiał i kazał sobie podać proporzec. Tak niebezpiecznie, niewygodnie siedząc, uszykował nasz odwód i zakomenderował naprzód, aby do powrotu zmusić uciekających żołnierzy. Jako że oni na widok wodza opamiętali się.
Nie ustraszą ani ulegną.
Marszałek Sawa dzielnie walczył, ale wróg był silniejszy.
Obtrząsnąwszy chatę, widzą izbę zamkniętą. Wysadzają drzwi i zastają pana Sawę siedzącego z pistoletem w ręku. Pierwszy z was, co do mnie przystąpi, w łeb mu wystrzelę. Cofnął się oficer, ale natychmiast kazał chałupę zapalić. Wpadliśmy ja i dwaj kozacy i wynieśliśmy pana marszałka. Jak go zobaczył oficer za domem, odezwał się: a co, kapitulujesz, waćpan? Oto moja kapitulacja, odpowiedział marszałek i wystrzeliwszy, pierś mu przeszył. Drugi oficer krzyknął: zakolię go! My choć bezbrodni rzuciliśmy, by go ciałem naszym zasłonić, ale jak mnie jeden Moskal szablą dał po łbie, krew mi oblała i przygłuszony zostałem, a kilku na mnie wpadło z postronkami i związali mnie, żem ruszyć się nie mógł. A pana marszałka bezbronnego zaczął jeden oficer, jak się pokazało, Polak w służbie moskiewskiej, bić go po łbie drzewcem od spisy. Naszych dwóch kozaków to widząc z gołymi rękami odepchnęli oficera, ale on ich obydwóch zakuć kazał i ci przy mnie skonali, mając oczy obrócone na jaśnie wielmożnego marszałka.
Bo na Chrystusa my poszli werbunek na jego żołnierz.
Śmierć to osobny rozdział w życiu szlachcica.
Najważniejszym momentem w życiu religijnym człowieka baroku, Sarmaty, była jego śmierć. Naprawdę. Ale ta właśnie ta śmierć decydowała o wszystkim, co się będzie z nim działo potem, w wieczności. Zatem przez całe życie musiał się do tej śmierci przygotowywać, żeby ją właściwie przejść. Ale właściwie to wcale nie znaczy, czy dobrze przejść. Musiał znać sztukę dobrego umierania, Ars Bene Moriendi, i według tejże sztuki, zasad tej sztuki, z tego świata odejść.
Czytamy, jak generał Potopow w Mszczonowie okazał szacunek Sawie i spełnił jego prośbę.
I zapytał pana Sawy, czego on pragnie, a że wszelkie jego rozkazy dopełniać starać się będzie. Niedługo panu generałowi naprzykrzę się, bo czuję, że wszystko się kończy, ale prosiłbym o księdza. Jakoż natychmiast proboszcza sprowadzono, który go wyspowiadał i dał mu ciało pańskie, a potem zaczął odprawiać pacierze, które za nim powtarzał pan Sawa bardzo przytomnie, że nie mogłem do głowy sobie przypuścić, aby był tak bliskim śmierci. A potem niby zasnął cokolwiek, ale wkrótce się ocknął i powiedział mnie: oto mam na sobie szkaplerz, w którym zaszyte są relikwie świętego Wojciecha. Jak skonam, zdejmiesz go i zaklinam weź pana, byś go oddał panu Kazimierzowi Puławskiemu, staroście Wareckiemu. Jeśli ci się uda z nim się obaczyć, powiedz mu, że do śmierci był jego przyjacielem, a poproś go, by ten szkaplerz nosił jako ostatnią ode mnie pamiątkę.
Na przykład takim ważnym elementem był testament. Fizyczny testament. Czyli jeśli nie rozporządziłeś właściwie swoją doczesną posiadłością, schedą, to można się było spodziewać, że na przykład ci potencjalni spadkobiercy się pokłócą. I to nie będzie ich wina, tylko twoja. Bo ty nie rozstrzygnąłeś wszystkiego i ty nie zadecydowałeś, jak to ma wyglądać. Tutaj takim elementem testamentu jest to przekazanie szkaplerza dla Kazimierza Puławskiego. I to jest właśnie taki element, który trzeba widzieć w takim kontekście, nie tylko takiego prostego gestu uznania dla samego Puławskiego, starosty Wareckiego, ale właśnie w tym takim szerokim kontekście zasad dobrego umierania. Ale nie tylko ten umierający ma swoje obowiązki, również mają ludzie mu towarzyszący. Nie wolno im pod karą grzechu śmiertelnego odwodzić od tej myśli, że on umiera i w związku z tym musi coś zrobić. Wszelkie mówienie, że jeszcze nie umrzesz, jeszcze masz dużo życia przed sobą, to jest po prostu grzech śmiertelny. Wręcz przeciwnie. Oni mają go utwierdzać w tej właściwej postawie, modlić się razem z nim, zanosić właśnie modły do Najwyższego, żeby wszystko poszło tak, jak należy. I właśnie taka śmierć z ran odniesionych na polu bitwy, z właściwym opatrzeniem sakramentami, z zostawieniem tego testamentu duchowego i rzeczywistego, była udziałem Sawy.
Nie pamiętam, co się ze mną działo, ale jednak jego rozkaz dopełniłem, bo szkaplerz zdjąłem i ciągle go nosiłem. Aż dopóki się obaczyłem z panem starostą, co nieprędko nastąpiło. A potem mnie wraz z innymi niewolnikami, między którymi był i jaśnie wielmożny Potocki, wojewodzic wołyński, wyprawili aż do Kazania. A Bóg świadek, że mniej czułem utratę wolności, jakże ojczyzna już nie będzie się cieszyć tak dzielnym i poczciwym synem, jakim był pan Sawa.
Mogły zacząć się właściwe obrządki pogrzebowe, właściwe właśnie funeralia. One oczywiście dla każdego z rangi tej zamożności szlachcica były inne, ale ja potem opowiem w związku z obiektami, które są na naszej ekspozycji, o właśnie tych obrządkach pogrzebowych, o tej pompie funebris, no, która przynależała tym najlepiej urodzonym, tym najzamożniejszym, bo to chyba dla naszych widzów i słuchaczy będzie najciekawsze.
Renata Sobczak-Jaskulska opowie o tym w Muzeum Sztuk Użytkowych 13 kwietnia, czyli w piątek. To spotkanie w kręgu Staropolszczyzny rozpocznie się o godzinie 18. Przypomnę, że muzeum ma swoją siedzibę na Górze Przemysła. Czytanie fragmentów pamiątek Soplicy to ciekawy projekt rozłożony na 4 części. W dniu 13 kwietnia zaplanowana jest część druga, do której nawiązałam w audycji. Wystąpili w niej Wojciech Lipowicz, profesor Barbara Jutkowiak i Renata Sobczak-Jaskulska. Tekst Sawy czytał Michał Grudziński. Towarzyszyła nam muzyka Wojciecha Kilara z Pana Tadeusza oraz symfonie z XVIII-wiecznej Wielkopolski w wykonaniu zespołu Akademia del Arcadia. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher.